Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Stefan Riger, a za szybą studia realizujące audycję panie Grażyna Chmurska i techniczka Laurence. Serdecznie Państwa witamy we wtorek 22 stycznia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Sylwii Gibbs oraz Piotrów Kamińskiego i Błońskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji kolejny pasaż paryski Krzysztofa Rutkowskiego, kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej oraz nową lekcję języka francuskiego. A zaczynamy od pełnego wydania dziennika RFI. Biały Dom oznajmił w poniedziałek, że nie przewiduje recesji w Stanach Zjednoczonych, ale uspokajające deklaracje polityków odnosiły na razie z grubsza taki skutek jak pokrzykiwanie na tsunami. Ale być może Piotr Błoński czymś nas jednak dzisiaj uspokoi.
Po czarnym poniedziałku czarny wtorek? Tak się wydawało przed południem. W Szanghaju notowania spadły o 7,22%, w Tokio o 5,65%, w Hongkongu o około 8%, w Tajwanie o 6,5%, w Seulu o 4,4%. Europejskie giełdy początkowo także zniżkowały, jeszcze przed południem jednak wróciły z grubsza do równowagi, a niektóre następnie wyszły na plus, na wiadomość o obniżeniu amerykańskiej stopy procentowej. Paryski CAC 40 zakończył nawet przed chwilą sesję z wyżką 2,07%. Rezerwa Federalna niespodziewanie bowiem na tydzień przed normalnym terminem posiedzenia jej Komitetu Polityki Monetarnej podjęła decyzję o obniżeniu stopy procentowej i to o 3/4 punkta, co odpowiada najodważniejszym prognozom. Amerykańska stopa kredytu wynosi więc obecnie 3,5%. Ten gest rezerwy federalnej wcale jednak nie powstrzymał bessy w Stanach Zjednoczonych. Godzinę później Dow Jones stracił w pierwszych minutach po otwarciu notowań 3,2%, Nasdaq 4,82%. Niemniej w następnych godzinach giełdy zaczęły odrabiać straty. W południe czasu miejscowego wynosiły one dla Dow Jones 0,56%, dla Nasdaq 1,10%, dla Standard & Poor's 0,51%. Nie bez znaczenia psychologicznego jest powrót indeksu Dow Jones powyżej poprzeczki 12 tysięcy punktów. Ale operatorzy najwyraźniej nie wierzą w skuteczność planu walki z recesją w Stanach Zjednoczonych. Właściwie trudno się dziwić, skoro decyzję o obniżeniu stopy Rezerwa Federalna motywuje, cytuję, osłabieniem perspektyw ekonomicznych i zwiększonym ryzykiem ciążącym na wzroście gospodarczym. Mało tego, komunikat stwierdza, że, cytuję znowu, warunki nadal się pogarszają na rynkach finansowych, a kredyt zawęża się nadal dla niektórych przedsiębiorstw i dla niektórych kategorii ludności. Choć celem obniżenia stopy procentowej jest zapobieżenie kryzysowi, tę motywację można odczytać jako potwierdzenie, że kryzys właśnie mamy jak na dłoni. Politycy apelują o zachowanie spokoju. Według rzecznika Białego Domu, który zaznaczył, że nie komentuje powszednich fluktuacji giełdowych, nie przewiduje się recesji, o czym przed chwilą mówił Stefan Riger, choć niewątpliwie jest spowolnienie wzrostu gospodarczego. Komisarz Europejski Joaquin Almunia stwierdził dzisiaj, że jeśli istnieje ryzyko recesji, to dotyczy ono gospodarki amerykańskiej, a nie europejskiej. Przewodniczący Eurogrupy Jean-Claude Juncker zapewniał, że nie widzi niebezpieczeństwa. Podstawowe wskaźniki są zdrowe, Europa potrafi stawić czoła, dodaje minister finansów Słowenii, przewodniczący obecnej Unii. Prezydent Sarkozy ze swojej strony zaleca, by zachować zimną krew. Kryzys amerykański ma według niego ograniczony wpływ na sytuację we Francji, gdyż, cytuję, warunki są tu zupełnie inne, zadłużenie ludności dwa razy mniejsze, a system bankowy wydaje się solidniejszy i bardziej odpowiedzialny.
Z Paryża słuchają Państwo dziennika RFI. Wybory prezydenckie w Rosji 2 marca przypominać będą raczej plebiscyt, piszą agencje prasowe, cytując najnowsze sondaże, które dają ponad 60% faworytowi Putina Dmitrijemu Miedwiediewowi. W ciągu tygodnia notowania tego ostatniego wzrosły o 8 punktów. Żaden z jego potencjalnych rywali nie przekracza 10%. Na 7,5% głosów może dziś liczyć ultranacjonalista Władimir Żyrynowski, na 6,1% komunista Gennadij Zyuganow. Jedyny w zasadzie kandydat opozycji, były premier Michał Kasjanow, ledwie przekracza próg 1%. Zresztą nie jest jeszcze nawet kandydatem, gdyż grozi mu dyskwalifikacja. Rosyjska prokuratura powiadomiła o wszczęciu dochodzenia w sprawie domniemanych fałszerstw na liście 2 milionów podpisów, jaką Kasjanow dostarczyć musiał komisji wyborczej, aby móc się zarejestrować jako kandydat niezależny. Były premier Putina, odwołany w roku 2004, stał się od tej pory gwałtownym krytykiem polityki Kremla, to też obserwatorzy widzą w tych szykanach zwykłą chęć ukarania zdrajcy, jako że Kasjanow dla kandydata władzy nie stanowi żadnego zagrożenia. Dmitrij Miedwiediew, obecnie pierwszy wicepremier, oświadczył we wtorek, że po wyczerpaniu w XX wieku limitu na rewolucje i wewnętrzne konflikty, po znalezieniu się w latach 90. na skraju przepaści, Rosja potrzebuje teraz 10-leci spokojnego i stabilnego życia. Jednocześnie jednak prawdopodobny następca Putina uprzedził Zachód, iż Rosja nie zadowoli się odtąd rolą grzecznego ucznia czy figuranta, jaką jej przypisywano do niedawna, lecz zamierza narzucać swój punkt widzenia w sprawach międzynarodowych. Ilustruje to jakby pośrednio dostarczenie właśnie przez Rosję piątej partii paliwa nuklearnego dla irańskiej elektrowni atomowej w Buszerze. I to akurat w dniu, gdy piątka stałych członków Rady Bezpieczeństwa, a więc i Rosja, na zaproszenie Niemiec zbiera się w Berlinie, aby uzgodnić stanowisko w sprawie nowych sankcji wobec Iranu. Inną pośrednią ilustracją tej filozofii jest wysłanie dwóch bombowców strategicznych w rejon Zatoki Biskajskiej, gdzie, jak podało rosyjskie dowództwo, dokonać mają prób rakietowych. Francuskie Ministerstwo Obrony oświadczyło, że zostało oficjalnie poinformowane o tych ćwiczeniach. W sierpniu zeszłego roku Władimir Putin zapowiedział wznowienie lotów bombowców strategicznych w rejonie Atlantyku, nawiązując do gestykulacji z czasów zimnej wojny. Dodajmy jeszcze, iż Moskwa zagroziła podjęciem stosownych kroków odwetowych w odpowiedzi na wydalenie z Łotwy rosyjskiego dyplomaty, uznanego przez władze w Rydze za zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Formuła dyplomatyczna, użyta w poniedziałek przez Rygę, jasno sugeruje, iż Rosjaninowi zarzuca się szpiegostwo. Znacznie lepiej Rosji układają się stosunki z Serbią.
Rząd serbski wyraził dzisiaj zgodę na podpisanie porozumienia z Gazpromem dotyczącego, jak to ujęto, współpracy w dziedzinie gospodarki naftowej i gazowej. Inaczej mówiąc, zgodził się na przejęcie przez Gazprom kontroli nad serbską gospodarką energetyczną. Porozumienie przewiduje z jednej strony budowę gazociągu na południu Serbii i podziemnych składów gazu w Banackim Dworze, z drugiej zaś nabycie przez Gazprom spółki państwowej NIS, krajowego monopolisty naftowego. Gazprom proponował 400 milionów dolarów za 51% kapitału z tej spółki i zobowiązał się do zainwestowania w nią dalszych 500 milionów. Transakcję ostro krytykowano nawet w Belgradzie. Według ministra gospodarki Dinkicza cena zapłacona za NIS byłaby 5 do 8 razy wyższa, gdyby zorganizowano przetarg międzynarodowy. Według AFP premier Wojciech Kostunicza uzależniał swe poparcie dla Tadicza w drugiej turze wyborów prezydenckich od podpisania tego właśnie porozumienia.
Tu Paryż, Refia, to dalsze wiadomości dziennika. Po 4 dniach całkowitej blokady strefy Gazy Izrael zezwolił na dostawy gazu i paliwa, jak również leków i żywności. Pierwsze konwoje już przybyły do Gazy. Wcześniej Stany Zjednoczone i Unia Europejska przestrzegły przed katastrofą humanitarną grożącą ludności Gazy. Rada Bezpieczeństwa ONZ ma na ten temat dyskutować we wtorek na wniosek krajów arabskich. Izrael wdrożył całkowitą blokadę strefy Gazy, rządzonej przez islamski ruch Hamas, w odpowiedzi na nieustające ostrzał rakietami pogranicznych miejscowości izraelskich. Wskutek wstrzymania dostaw paliw i żywności i leków oraz zamknięcia przejść granicznych, ludności tego terytorium zaczęła grozić katastrofa humanitarna. Wedle określenia obserwatorów, jedyna elektrownia przestała w niedzielę działać. Prawie wszystkie piekarnie w poniedziałek były zamknięte. Z apelem do władz izraelskich zwróciła się zarówno amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice, jak i komisarz Unii do spraw stosunków zewnętrznych Benita Ferrero-Waldner, która stwierdziła, że jest przeciwna zbiorowej karze, jaką Izrael nałożył na ludność Gazy. Unia potępia ataki rakietowe na Izrael, ale ani blokada, ani niedawne ataki wojskowe sił izraelskich w Gazie nie są w stanie im przeciwdziałać, powiedziała pani komisarz. Tymczasem na przejściu granicznym Rafah między strefą Gazy a Egiptem wywiązała się strzelanina, gdy setki Palestyńczyków skrzykniętych przez ruch Hamas próbowały przełamać izraelską blokadę. Doszło do wymiany ognia między strzegącymi granicy siłami egipskimi a częścią uzbrojonych manifestantów. Kilka osób zostało rannych. Prezydent Pakistanu Perwez Musharraf przybył z Brukseli do Paryża, gdzie przyjęty został po południu przez prezydenta Nicolas Sarkoziego. Jeszcze przed tym spotkaniem Musharraf starał się uśmierzyć niepokój, jaki wzbudza na Zachodzie sytuacja w jego kraju, bagatelizując zagrożenie ze strony Al-Kaidy, zapewniając, iż pakistańska bomba atomowa nie wpadnie w niepowołane ręce i obiecując wolne wybory 18 lutego. Tymczasem w Pakistanie islamscy bojownicy zaatakowali tej nocy wojskowy fort w pobliżu granicy z Afganistanem. To już drugi w styczniu tego typu atak w południowym Waziristanie. Wedle pakistańskiego dowództwa armia straciła 7 ludzi, zabijając w odwecie 37 islamistów. Kenijska policja rozpędziła we wtorek manifestację około setki zwolenników prezydenta Kibakiego, którego dyskusyjne zwycięstwo jest od tygodni przyczyną krwawych zamieszek. Nastąpiło to na kilka godzin przed przybyciem do Nairobi kolejnego mediatora, byłego sekretarza generalnego ONZ Kofi Annana. Kenijska opozycja wniosła tymczasem skargę do Międzynarodowego Trybunału Karnego, oskarżając rząd Mwai Kibakiego o dopuszczenie się zbrodni przeciw ludzkości podczas dławienia manifestacji, które przetoczyły się przez cały kraj. Zginęło w sumie ponad 700 osób, a ćwierć miliona Kenijczyków uciekło ze swych domostw lub zostało przegnanych. We Francji tymczasowo prysł czar powabnej tajemnicy, albowiem piosenkarka i była modelka Carla Bruni ujawniła w wywiadzie dla Libération, że wbrew medialnym pogłoskom nie wyszła jeszcze za prezydenta Sarkoziego, nawet jeśli, jak dodała, leży to w ich planach. Panna Bruni dodała ponadto, iż nie będzie towarzyszyć prezydentowi z końcem tego tygodnia w jego podróży do Indii, gdyż dla tamtejszych władz, jak wiadomo, wizyta nieślubnej pary stanowiłaby protokolarną łamigłówkę. Był to dziennik RFI, a na przegląd francuskiej prasy zapraszają teraz zespół Sylwia Gibbs i Piotr Kamiński.
W prasie porannej dominuje jeden temat streszczony przez dziennik Libération słowem krach, wybitym czarnymi zgłoskami na białym tle jak w nekrologu. Le Figaro pisze oględniej o czarnym poniedziałku, a ekonomiczny dziennik Les Echos sygnalizuje na razie tylko największy spadek na giełdzie w Paryżu od 11 września 2001 roku. Katolicki dziennik La Croix wolał umieścić na czołówce sprawę tanich mieszkań, a popularny Le Parisien aujourd'hui en France, niespodziewane spotkanie prezydenta Sarkoziego z mieszkańcami paryskiego przedmieścia i rządowy plan pomocy dla tych dzielnic. Jeden polsko-rosyjsko-europejski temat na łamach Les Echos o nowym kroku Warszawy w kierunku ocieplenia stosunków z Moskwą po objęciu władzy przez liberałów premiera Tuska. I o otwierających się w związku z tym perspektywach wznowienia negocjacji między Unią Europejską a Moskwą na temat nowego porozumienia o partnerstwie i współpracy. Negocjacji zablokowanych przez Polskę w listopadzie 2006 roku w odpowiedzi na rosyjskie embargo na polskie produkty. Według Komisji Europejskiej nic jednak nie wskazuje na to, by negocjacje miały być wszczęte natychmiast, mimo że Polska zapowiedziała gotowość otwarcia drogi ku temu. Inne kraje, dziś przede wszystkim Wielka Brytania, mają na pieńku z Moskwą. Przyjęcie mandatu negocjacyjnego wymaga zaś jednogłośnej zgody wszystkich 27 krajów członkowskich. Co się dzieje na rynkach giełdowych? Dla lewicowej gazety Libération nie ulega wątpliwości, że winę za krach ponoszą finansiści, nie godząc się na regulacje, w przekonaniu, że boski rynek sam znajdzie sposób na zachwianie swojej równowagi. No i znalazł, jest nim krach. Jak zawsze, lek na kryzysy spekulacyjne. Byłby znośny, gdyby dotknął tylko irracjonalny świat finansów, ale abstrakcja pieniądza wpłynie ujemnie na działalność gospodarczą i zatrudnienie. Prawicowy dziennik Le Figaro nie widzi nic złego w samoregulacji systemu kapitalistycznego, ale pisze jednak o strachu operatorów giełdowych przed pustką i wylicza przyczyny kryzysu. Pierwsza to widmo recesji w Stanach Zjednoczonych, w której walny udział miałby mieć kryzys bankowy. Nie usprawiedliwia to jednak tak silnej czystki na giełdach. Generalnie przedsiębiorstwa mają się nieźle. Przyczyną paniki jest głównie sam kryzys finansowy. Spekulacja nieruchomościami i kredyty subprime, niesłychanie skomplikowane montaże finansowe wytworzyły sytuację światową, której nikt jeszcze do końca nie zgłębił. Zdaniem Le Figaro, kryzys zostanie jednak opanowany, a nawet przyczyni się do naturalnej selekcji między poważnymi instytucjami finansowymi, które potrafią przeciwstawić się zagrożeniom, a tymi, które igrały z ogniem, czyli spekulacją. Te po części znikną albo stracą na znaczeniu. Chciałoby się wierzyć w taki happy end, ale ekonomiczny dziennik Les Echos straszy nas z kolei groźbą największego kryzysu finansowego od 1930 roku. Wszystkie tamy pękają na planecie finansów, czytamy w artykule redakcyjnym, który wylicza kolejne bankructwa banków, kryzys subprime, który odbija się na rynku nieruchomości, pogłoski o wielkiej dziurze nawet w banku chińskim. Zawiłości funkcjonowania rynków finansowych kryły dotychczas rozpiętość zagrożeń. Zaczynamy je teraz poznawać. A skoro o zagrożeniach mowa, warto przeczytać reportaż dziennika Le Figaro na temat podejrzanego ładunku, jaki odkryli w pociągu towarowym jadącym z Kirgizji do Iranu celnicy uzbeccy. Chodzi o radioaktywny CES-137, używany w przemyśle i farmacji, ale mogący także służyć do produkcji tzw. brudnych bomb. Wagon odesłano do Kirgistanu. Władze tego kraju podały ten fakt do wiadomości publicznej 9 stycznia, 10 dni po wykryciu ładunku, ale nie odpowiedziały dotychczas na pytania Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Zdaniem specjalisty z King's College w Londynie, Petera Zimmermana, sprawa jest potencjalnie niepokojąca. Chodzi o izotop promieniotwórczy, doskonały w użytku dla terrorystów. Ale zdaniem tego specjalisty jest mało prawdopodobne, by Iran sprowadzał w ten sposób CES-137, zwłaszcza, że zdaniem rosyjskiego fizyka nuklearnego, który wolał nie ujawniać swego nazwiska, embargo nałożone na Iran nie dotyczy tego izotopu. Tyle informacji zebranych w Wiedniu i w Moskwie przez dziennikarzy Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Wiemy z całą pewnością, pisał amerykański ekonomista John Kenneth Galbraith, że okresy spekulacyjne nigdy nie kończą się łagodnie. Rozsądnie jest przepowiadać najgorsze, nawet jeśli zdaniem większości ludzi jest to mało prawdopodobne. Takim cytatem Le Monde zaczyna dzisiaj komentarz na temat obecnego kolejnego paroksyzmu giełdowego wokół kredytów subprime w Stanach Zjednoczonych. Dziennik jest zdania, że najgorsze nadchodzi wielkimi krokami. Nie widać bowiem, w jaki sposób największa gospodarka świata mogłaby uniknąć recesji. Chwieje się światowy system bankowy. Niektóre wielkie banki amerykańskie i europejskie znalazły się w sytuacji tak krytycznej, że muszą się uciekać do kapitałów azjatyckich i bliskowschodnich. Wstrząs jest tym większy, podkreśla Le Monde, że eksperci długo tłumaczyli, iż najgorsze jest mało prawdopodobne. Rezerwa federalna była zdania, że rachunek za kryzys nie przekroczy 100 miliardów dolarów. Przekroczył już parę bilionów. Pani minister gospodarki Christine Lagarde twierdziła, że kryzys finansowy nie dotknie prawdziwej gospodarki. Opóźniła tym przebudzenie. W warunkach gospodarki globalnej i zdominowanej przez rynki finansowe katastrofa nie mogła utrzymać się w granicach Stanów Zjednoczonych i musiała wywrzeć wpływ na wzrost gospodarczy całej planety. Odczuwają to dzisiaj wszyscy, od małych miasteczek norweskich na skraju bankructwa ze względu na nieostrożne lokaty po komunistyczne Chiny. Nie jest to już dzisiaj kryzys kredytów subprime, podkreśla Le Monde, lecz globalny kryzys kredytów w ogóle, finansowania całej gospodarki. Dlatego jest on poważniejszy niż krach walorów internetowych sprzed paru lat i trudniejszy do przełamania. Wiele zależy tu bowiem od psychologii. Światowy system finansowy przeszedł w ciągu kilku miesięcy od przesadnego zaufania do nadmiernej nieufności. Wczoraj pożyczano byle komu na byle warunkach. Dzisiaj nie pożycza się nikomu pod żadnym pozorem. By odzyskać równowagę, konieczna jest prawda i przejrzystość, zarówno ze strony banków, co władz ekonomicznych i monetarnych, pisze Le Monde.
RFI, Radio France Internationale.
Do nowego w Europie.
Piotr Błoński.
Komisja Europejska oczywiście zareagowała dzisiaj na zaburzenia na rynkach finansowych głosem komisarza Joaquina Almunii, który skrytykował Stany Zjednoczone jako głównego winowajca. U źródeł obecnej sytuacji mówił, jest narastający deficyt w wymianie bieżącej i deficyt budżetowy w Stanach Zjednoczonych. Jest to główna, choć nie jedyna przyczyna kryzysu. Zdaniem Almunii wszelkie decyzje Stanów Zjednoczonych powinny służyć zmniejszeniu nierównowagi handlowej i fiskalnej oraz zwiększeniu poziomu oszczędności tamtejszej ludności. Ze strony Europejskiego Banku Centralnego dostało się z kolei Francji, a pośrednio prezydentowi Sarkoziemu. Główny ekonomista ECB, Jürgen Stark, odrzucił jego sugestię powołania rządu ekonomicznego strefy euro. Nie potrzebujemy, mówił Stark, takiego rządu po to, by ulepszyć koordynację polityki ekonomicznej poszczególnych państw. Skuteczną i sprawną koordynację mogą zapewnić obecne ramy instytucjonalne, jeśli tylko wszyscy decydenci szanować będą reguły gry, a istniejących procedur i instrumentów używać będą w sposób bardziej odpowiedzialny. Propozycję rządu ekonomicznego strefy euro Stark określił jako zasadniczy atak na mechanizmy polityki monetarnej prowadzonej przez Europejski Bank Centralny. Myślę, że opóźnianie rozwiązania kwestii statutu Kosowa byłoby niebezpieczne. Tak czy owak trzeba tego dokonać i nie sądzę, by między USA i Europą były jakieś spory w tej kwestii, oświadczyła amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice w samolocie, na pokładzie którego zmierzała na spotkanie w Berlinie z ministrami spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec oraz Javierem Solaną. Dała ona do zrozumienia, że potępia europejskie wahania przed ogłoszeniem niepodległości Kosowa. To, nad czym teraz pracujemy, mówiła, to poszukiwanie sposobu załagodzenia okresu przejściowego. Berlińskie dyskusje, którym przypisano charakter nieformalny, mają dotyczyć także Iranu, Afganistanu i, jak to ujęto, całokształtu kwestii transatlantyckich. Na konferencji prasowej, na której wystąpił wspólnie z prezydentem Kolumbii Alvaro Uribe, Javier Solana oświadczył dzisiaj w Brukseli, że nie ma żadnego powodu, by skreślić kolumbijską partyzantkę FARC z listy organizacji terrorystycznych. Unia zamieściła FARC na tej liście w 2002 roku, kilka miesięcy po porwaniu przez nią Ingrid Betancourt. Nazajutrz po niedawnym uwolnieniu przez FARC dwóch porwanych kobiet, prezydent Wenezueli Hugo Chavez, który w tym odegrał niewątpliwą, choć bliżej nieokreśloną rolę, zaapelował o to właśnie, by skreślić FARC z tej listy, według niego jedyną racją bytu są presje ze strony USA. Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej, Javier Solana, zapewnił prezydenta Kolumbii Alvaro Uribe o pełnym poparciu Unii dla jego walki z terroryzmem.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę. Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
W poprzednich pasażach opowiadałem o największej miłości Stendala, o Metyldzie Dębowskiej z domu Viscontini, o jej mężu, generale Pijaku. Oto dalszy ciąg tej niesłychanie smutnej opowieści. W roku 1804 powstała w Lecce wojskowa loża masońska Grand Orient de l'Italie, w której Jan Dębowski został pierwszym dozorcą. W jesieni 1806 roku został powołany do Ministerstwa Wojny w Mediolanie na dyrektora konskrypcji. Na wieść o możliwym wkroczeniu do Polski zabiegał o zwolnienie go ze służby i rozpowszechniał odezwy Dąbrowskiego wzywające Polaków do kraju. Włosi nie chcieli go puścić, a jego starań Dąbrowski nie popierał. Jan Dębowski dzielnie walczył z armią włoską w Katalonii, później w Szwajcarii. W roku 1811 wrócił do Mediolanu, gdzie czekał na awans na generała brygady, otrzymał krzyż oficerski Legii Honorowej i komandorium Korony Żelaznej. Na wyprawę moskiewską 1812 roku generał Jan Dębowski pociągnął na czele brygady 15 dywizji Pino, która latem przez Tyrol i Bawarię szła nad Niemen. Dębowski, jako Polak znający kraj i język, wywierał duży wpływ na dowództwie korpusu wicekróla Eugeniusza. W bitwie pod Smoleńskiem nie brał czynnego udziału. Napoleon skierował dywizję Pino w stronę Witebska dla oczyszczenia przestrzeni pomiędzy Dnieprem i Dźwiną. 15 września 1812 Jan Dębowski wkroczył do Moskwy. Na kampanię 1813 roku nie wyruszył i na własną prośbę został przeniesiony w stan spoczynku. Zmarł w roku 1823. Metylda Viscontini wyszła za Jana Dębowskiego w roku 1807 bez skłonności, bez przekonania i bez sympatii. Nie wiadomo, dlaczego zgodziła się na ten związek. Prawdopodobnie decydującą rolę odegrała to ogólna sympatia dla Polski i Polaków, rozpowszechniona w środowiskach liberalnych i oświeconych. Urodziła dwóch synów, Karla w 1808 i Jerkole w 1812. Antałek, bo tak przezywano Dębowskiego, okazał się chamem, brutalem i pijakiem. Metylda żądała separacji z powodu złego traktowania w roku 1814 i uciekła przed Dębowskim do Szwajcarski. Złe mediolańskie języki powtarzały, że Antałek był zazdrosny o poetę Ugo Foscolo, autora niezłej powieści Ostatnie listy Jacques'a Ortisa oraz wierszy nieznośnie romantycznych zebranych w tomie Groby. Foscolo był dzielnym oficerem napoleońskim, masonem i patriotą włoskim, który schronił się w Szwajcarii przed Austriakami i Rosjanami. Zbuntowana żona wielkiego księcia Konstantego wysłała na wszelki wypadek w maju 1816 roku do Mediolanu Umyślnego, by sporządził raport o zbuntowanej żonie byłego adiutanta dowódcy Legionów Polskich. Umyślny raport sporządził i doniósł, że w Mediolanie gadają, że Metylda pod nieobecność swego męża, bijącego się z prawowitą władzą w Hiszpanii, musiała w Mediolanie prowadzić to, co zwykło się nazywać intrygami amorycznymi z osobą postronną, z których powstały konsekwencje. Wysłannik nie stwierdził jasno, czy z wierzchołomnego związku narodziło się jakieś dziecię, czy też plotki wywołały karczemne ataki wściekłości Dębowskiego. Dębowski najeżdżał bezczelnie dom rodziców Metyldy, żeby jej odebrać małego Erkole. Zabrał go przemocą. Interweniował austriacki marszałek Bubna, przyjaciel wielkiej księżnej. Antałek czerwony na gębie prawie pękł z wściekłości, ale syna musiał oddać. Metylda pojechała do Berna. Cały Mediolan trząsł się od plotek o Dębowskim i o związku Metyldy z Foscolo, który przebywał w tym samym mieście. Wymieniali liści. Foscolo pisał: Fidonelle forza generosa, dicelle cara e misera donna. Mimo wstawiennictwa marszałka Bubny i brata wielkiej księżny, Metyldzie zabroniono opieki nad młodszym synem i musiał on dołączyć do starszego brata w internacie w Wolterze. Po całkowitej separacji Metylda powróciła do Mediolanu i zamieszkała przy Piazza delle Galline, a następnie przy Piazza Belliozzo, czyli swego brata na rogu Via San Paolo w mieszkaniu swego brata właśnie. Francuski karbonariusz Aleksandr Philippe Andrian, który konspirował w Mediolanie po śmierci Metyldy w roku 1825, zamieścił w swych pamiętnikach nekrolog sporządzony przez hrabinę Frecavalli. Zmarła w wieku lat 35 na moich rękach, nadal piękna, chociaż los powinien zostawić ją przy życiu dla dobra dwóch jej synów, których uwielbiała. Kochała też kraj swój ojczysty i ludzi, którzy mu służyli, a jej dusza tak wrażliwa, aż nadto cierpiała, że w niewoli on jęczy i w upodleniu. A jednak jak wielka łagodność, jaki spokój anielski szlachetne jej zamieszkały duszy. Stendhal rozmiłował się w Metyldzie i zgłupiał z jej powodu całkowicie. Michel Crouzet, autor wielkiej monografii o Stendhalu, pisał: to nie była zwykła historia miłosna. Żeby zrozumieć Stendhala, być może trzeba się bardzo daleko oddalić od współczesności i pomyśleć o kulcie tego, co Schopenhauer ironicznie nazywał la dame, to znaczy bytu wyższego i wdzięcznego, przedmiotu głębokiej wiary, zasady energii, pocieszycielki w strapieniu tej, która promieni łaską, szlachetnością i dobrocią.
Radio France Internationale.
Je suis un aventurier et j'ai beaucoup bourlingué. J'ai fait la vie à Varsovie, j'ai fait le mort à Baltimore, j'ai fait le rat à Canberra. J'ai fait des gammes à Birmingham. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. Je suis un aventurier avec lequel il faut compter. J'ai été borné à Bornéo, j'ai des pompettes à Papette, j'ai bu de l'eau à Bordeaux. J'ai dit tant pis à Tampico, j'étais sur ta à Bogota. Et les calculs à Calcutta. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. À moi faut pas m'en raconter, parce que vraiment j'en ai bavé. J'ai été errant à Téhéran et au sauna à Sahana. J'ai fait le chasseur à Kinshasa. Et la nounou à Cotonou, j'ai fait de la tôle à l'eau. J'ai été lourde et à lourde. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. Je suis un aventurier, j'en ai vraiment beaucoup bavé. J'ai été crétin à Créteil, j'ai eu la berlue à Berlin. J'ai été gentil à Port-Gentil et malpoli à Tripoli. J'ai fait la vie à Varsovie et le mort à Baltimore. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé. J'étais un aventurier, maintenant c'est terminé.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
11. płyta wydana w charakterze lidera to nie byle co. Backlist to właśnie 11. płyta Joshua Redmana, amerykańskiego saksofonisty, który w 22. roku życia ukończył studia socjologiczne na Harvardzie, w czym nie ma niczego nadzwyczajnego, ale jednocześnie zdobył też pierwszą nagrodę słynnego konkursu Thelonious Monk International Jazz Competition, co już jest znacznie trudniejsze. 2 lata później nagrał płytę z Patem Metheny, Charliem Haydenem i Billym Higginsem, a jeszcze rok później stworzył swoją pierwszą grupę w charakterze lidera. To był rok 1994. Ostatnia płyta ukazała się w roku ubiegłym. Ostatnia jak dotąd. Posłuchajmy kompozycji Joshua Redmana Indonesian na saksofonie tenorowym Joshua Redman, na kontrabasie Larry Grenadier, na perkusji Ali Jackson. Joshua Redman jest synem muzyka, również saksofonisty Dewaya Redmana. Syn zaprosił ojca do nagrania ostatniej płyty, mamy więc kolejny przykład udanej rodzinnej współpracy. Ojciec był zawsze autorytetem muzycznym, opiekunem artystycznym, później współpracownikiem syna, w którego wychowaniu nie brał udziału. Młody Joshua pozostawał wyłącznie pod opieką matki. Trzeba tu ojcu oddać sprawiedliwość, że kiedy młody muzyk przybył do Nowego Jorku, wziął go pod swoje opiekuńcze skrzydła, co niewątpliwie ułatwiło mu znalezienie swego miejsca w nowojorskiej dżungli. Niestety wkrótce po przygotowaniu płyty Beckest Redman Senior zmarł, ale nagranie pozostało. Posłuchajmy obu saksofonistów, którym towarzyszą na kontrabasie Larry Grenadier i na perkusji Ali Jackson w kompozycji Johna Coltrane'a India.
No, 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 no.
Joshua Redman nie ma jednej stałej grupy. Jego ulubioną formacją jest kwartet. W skład pierwszego wchodzili poza nim Brett Meldow, Christian McBride i Brian Blade. Często grywa w triach z kontrabasem i perkusją. Instrumenty pozostają, muzycy się zmieniają. W nagraniu ostatniej płyty również mamy dwóch różnych basistów i dwóch różnych perkusistów. W nagraniu utworu tytułowego Backest Redmanowi towarzyszyli Reuben Rodgers i Eric Harland.
W języku polskim z Paryża.
Lekcja języka francuskiego.
RFI présente
Tout d'un roman.
Un cours de français par la littérature.
India Song to tytuł filmu, który Marguerite Duras zrealizowała na podstawie własnej powieści Le Vice-Consul. W poprzedniej lekcji usłyszeliście fragment rozmowy bohaterów, który teraz powtórzymy. Młody urzędnik ambasady jest zakochany w Anne-Marie Stetter, kobiecie melancholijnej i zagadkowej.
Vous écrivez, je crois.
J'ai cru pouvoir écrire. Avant, on vous l'a dit ?
Oui, mais je l'aurais sans doute deviné, à la façon que vous avez de vous taire.
J'ai abandonné. Monsieur Stretter écrivait aussi ?
Ça lui est arrivé aussi, oui. Et puis...
Et vous ?
Je n'ai jamais essayé.
Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas ?
C'est-à-dire... Oui, si vous voulez.
Vous faites de la musique ?
Parfois. Moins depuis quelques années.
Pourquoi ?
C'est difficile à exprimer.
Dites-le-moi.
Une certaine douleur s'attache à la musique depuis quelque temps pour moi.
Czy zrozumienie tego dialogu nie sprawiło wam trudności?
Avec qui Anne-Marie Stretter parle-t-elle?
Z kim rozmawia Anne-Marie Stetter?
Avec le jeune attaché d'ambassade.
Czym się zajmuje ten młody człowiek?
Il écrit.
Quel est son caractère?
Jaki ma charakter?
Il est timide.
Est-ce que le mari d'Anne-Marie Stetter écrivait aussi?
Czy mąż Anne-Marie Stetter również kiedyś pisał?
Oui, il écrivait avant.
Anne-Marie Stetter écrit-elle?
A czy Anne-Marie Stetter pisze?
Non, elle n'écrit pas.
Qu'est-ce qu'elle fait?
A czym się zajmuje?
Elle fait de la musique.
Pourquoi est-ce qu'elle fait moins de musique qu'avant?
Dlaczego obecnie gra nie tak często jak kiedyś?
Parce que la musique la fait souffrir.
Pourquoi?
On ne sait pas.
Obie rozmawiające osoby zdają się ukrywać jakąś tajemnicę, co by wynikało z ich zakłopotanych i urywanych wypowiedzi.
Vous écrivez, je crois.
Pyta Anne-Marie Stetter.
J'ai cru pouvoir écrire avant...
Odpowiada młody dyplomata. Niewątpliwie chciałby jeszcze dodać...
Avant de venir ou de vous rencontrer.
Potem on z kolei zadaje pytanie...
Monsieur Stretter écrivait aussi?
A ona odpowiada.
Ça lui est arrivé aussi, oui. Et puis, il a arrêté d'écrire.
Powiedziałaby zapewne, gdyby dokończyła myśl. Młody dyplomata rozumie, że Anne-Marie Stetter nie chce nic więcej wyjaśnić. Jest uprzedzająco grzeczny. Kontynuuje więc rozmowę z niedomówieniami. Zadaje pytanie.
Vous trouvez que ce n'est pas la peine?
W domyśle d'écrire. Ce n'est pas la peine znaczy szkoda zachodu, nie warto. Inaczej c'est inutile, ça ne sert à rien.
Ce n'est pas la peine de prendre ton parapluie, il ne pleut plus.
Powiemy przy ładnej pogodzie. W mowie potocznej zamiast ce n'est pas la peine można powiedzieć ça ne vaut pas le coup. Na pytanie dyplomaty.
Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas?
Anne-Marie Stetter odpowiada półsłówkami.
C'est-à-dire, oui, si vous voulez.
Używamy zwrotu si vous voulez, żeby uniknąć konkretnej odpowiedzi i jakichkolwiek wyjaśnień. Jest to wyrażenie bardzo dzisiaj popularne.
Vous avez passé de bonnes vacances?
Si vous voulez, on a quand même eu des problèmes.
W dialogu z India Song, si vous voulez, ma to samo znaczenie i tę samą intonację, co c'est-à-dire. Oczekujemy wyjaśnienia, które nie nastąpi.
C'est-à-dire, oui, si vous voulez.
Zwroty c'est-à-dire albo c'est-à-dire que wyrażają w mowie potocznej zastrzeżenie lub odmowę, jednakowoż w uprzejmej, grzecznej formie.
Vous restez dîner, n'est-ce pas?
C'est-à-dire que on ne veut pas rentrer trop tard ce soir.
W dialogu z filmu Marguerite Duras zwroty te mają sugerować, że bohaterowie są zniechęceni. Zakochany w Anne-Marie Stetter młody człowiek zadaje jej pytania pomimo swej nieśmiałości.
Et vous? Vous faites de la musique? Pourquoi? Dites-le-moi.
Chce za wszelką cenę zrozumieć ją, nawiązać z nią bardziej intymny kontakt. Żeby ją nakłonić do zwierzeń, dorzuca na końcu zdania, n'est-ce pas?
Vous trouvez que ce n'est pas la peine, n'est-ce pas?
Ten zwrot, n'est-ce pas, albo podobny, c'est cela, ma zachęcić rozmówcę do mówienia o sobie lub do opowiedzenia czegoś. W dzisiejszej lekcji usłyszeliśmy wypowiedzi wyrażające wahanie. Uczucia tego rodzaju często wyrażane są w formie ogólnikowej i bezosobowej, urwanymi zdaniami.
C'était
tout un roman,
un cours de français par la littérature, proposé par Radio France Internationale.
Wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Liger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75 016, Paryż, Francja. Telefon
plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.